Niech będzie chwała Jezusowi Chrystusowi, drodzy bracia i siostry. Chciałbym, żebyśmy otworzyli nasze Biblię i od razu przeszli do miejsca zasadniczego słowa, które dzisiaj będziemy rozważać, a jest to fragment z Ewangelii Mateusza z 5 rozdziału i przeczytajmy od 1 wersetu. Wtedy Jezus, widząc tłum, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazywani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteśmy, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszystkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza ufita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I dalej, kiedy jeszcze czytamy kolejne wersety, zaraz postępujące, to Jezus mówi o między innymi o świece, Pan Jezus mówi o soli ziemi, o światłości świata, a wszystko po to, aby zachęcić tych słuchaczy do tego, aby wydawali świadectwo życia. Bracia i siostry, chciałbym, abyśmy dzisiaj w bardzo świeży sposób, zdaję sobie sprawę, że ten fragment jest dla nas wszystkich bardzo dobrze znany, wielokrotnie czytany, ale chciałbym, żebyśmy na ten dobrze znany nam fragment spojrzeli w zupełnie świeży sposób. Tak jakbyśmy go czytali po raz pierwszy, w zupełnie świeży sposób. Fragment ten jest nazywany kazaniem na górze, bo czytamy, że w tych okolicznościach, w których się Jezus znalazł, wstąpił na górę i przemawiał do tłumu. Te okoliczności być może były pierwszymi okolicznościami, że Pan Jezus miał taką okazję przemawiać w tych okolicznościach do tak wielkiej rzeszy tłumu. Było to jego pierwsze kazanie, możemy powiedzieć. Po chrzcie w Jordanie było to pierwsze kazanie po 40-dniowym poście na pustyni, kiedy Jezus przygotowywał się do swojej służby na ziemi. Prędzej, przed 5 rozdziałem tej Ewangelii, czytamy, że Jezus, przebywając w Galilei, nauczał w świątyni i czynił cuda. Ale w takich okolicznościach, jak tam na tamtej górze, znalazł się po raz pierwszy. I ja nie wiem, co Jezus głosił prędzej, będąc w świątyni. Wiem, że uzdrawiał, ale nie wiem, co głosił, dlatego że nie ma tego przekazu. Natomiast kazanie na górze, jak nazywają go bibliści, zostało spisane i my wiemy, o czym głosił Jezus. I musimy powiedzieć, że Jezus przekazywał w tym kazaniu takie myśli, takie prawdy, które później w różnych innych okolicznościach czy miejscach do nich wracał i ponownie na nie się powoływał. Kiedy czytamy kazanie na górze, można zauważyć, bracia i siostry, że ono przedstawia różnego rodzaju kontrasty. Kiedy spojrzymy na ten cały fragment słowa tego kazania na górze, to widzimy, że ono jest tak jakby przekazane w formie kontrastów. I to w taki sposób, w jaki dotychczas nikt prędzej przed Jezusem nie nauczał. Dlatego to kazanie było w taki sposób odbierane inne. Myślę, że ono spotkało się zaskoczeniem słuchaczy. Było, oni byli zaskoczeni, ale również byli z pewnością zainteresowani tym, co Jezus mówi, bo On mówił w zupełnie inny, w taki świeży sposób. Inny niż ktokolwiek przed Nim dotychczas. Przez ten wyjątkowy sposób Pan Jezus uświadamiał słuchaczom, że ich dotychczasowe wyobrażenie czy nabyta wiedza o Królestwie Bożym, o Królestwie Niebios jest niewystarczająca. Według Pana Jezusa Królestwo Boże opierało się na zupełnie innych zasadach niż jakiekolwiek dotychczas istniejące Królestwo Ziemskie Królestwo. I żeby znaleźć się w tym Królestwie Niebios, żeby się znaleźć w tym Królestwie Bożym, Pan Jezus wyraźnie pokazywał, że coś się musi zdarzyć w życiu człowieka. Musi zaistnieć przemiana. Ten człowiek musi się zmienić. Jeśli chce znaleźć, jeśli chce dotrzeć do Królestwa Bożego, to musi zaistnieć pewnego rodzaju przemiana, zmiana w życiu tego śmiertelnika, tego człowieka. Czytając w całości to kazanie, można znaleźć, tak jak powiedziałem, wiele kontrastów w formie zestawień. A tak, żeby jeszcze bardziej to przybliżyć, co mam na myśli, to moi drodzy, właśnie Jezus mówił, do tej pory słyszeliście, do tej pory myśleliście, do tej pory postępowaliście, a ja wam mówię, że to się musi zmienić, musi być inaczej. Do tej pory tak było, ale to się musi zmienić. Jeśli chcesz mieć udział w Królestwie Niebieskim, to się musi zmienić. Tak było kiedyś, tak myślałeś, ale to teraz musi się zmienić. Słyszeliście, że macie oddawać oko za oko, ząb za ząb, a ja wam mówię, nie mścicie się. Słyszeliście, że macie kochać swojego bliźniego, a nienawidzić swojego wroga. A ja wam mówię, że macie miłować swoich nieprzyjaciół. Również słyszeliście, że możecie rozwodzić się z żoną swoją, dając jej list rozwodowy. A ja wam mówię, co Bóg złączy, człowiek nie może rozłączyć. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja powiadam, jeśli tylko patrzysz i pożądasz, to już popełniasz cudzołóstwo w swoim sercu. I dalej tak czytając, widać, jak Pan Jezus pokazywał zupełnie inne standardy, zupełnie inne Boże myśli, zasady, jak inne jest Królestwo Boże od tego, które panuje na ziemi, od tych zasad, od tych standardów panujących. To kazanie przekonuje o konieczności indywidualnej przemiany człowieka, o zmianie, o przemianie. Teraz, bracia i siostry, jeśli w tym kontekście spojrzymy na te 9 wypowiedzianych przez Pana Jezusa błogosławieństw, to widać, że Pan Jezus pokazuje, tak jak powiedziałem, zupełnie inne, odmienne standardy. Jakże odmienne od tych, które obowiązywały wtedy, od tych, które obowiązują dzisiaj i od tych, które będą obowiązywać być może za jakiś czas. Teraz przez chwilę, bracia i siostry, przyjrzyjmy się słowu, które w tym krótkim fragmencie pojawia się aż 9-krotnie, a więc myślę, że jest niezwykle ważne. Otóż błogosławieni. Jezus, zwracając się do słuchaczy, mówi błogosławieni, błogosławione. I to słowo możemy odbierać, mieć takie odczucia, kiedy je słuchamy, że to jest słowo bardzo takie oficjalne, takie majestatyczne być może. Ktoś ma takie odczucie, czy może mieć takie duchowe, takie kościelne, błogosławione, błogosławieni. Być może ze względu na to, to takie może być odczucie, ze względu na to, do kogo to słowo jest kierowane. Bo czytając na przykład o Marii, matce Pana Jezusa czytamy, że była błogosławiona między niewiastami. Ale bracia i siostry, w rzeczywistości to słowo nie jest tak bardzo skomplikowane, nie jest to jakieś trudne słowo, ponieważ sięgając za oryginał, sięgając do greckiego przekładu, to tłumaczenia, to błogosławieni znaczy to samo, co szczęśliwi. Szczęśliwi błogosławieni, a więc błogosławiony to jest po prostu człowiek szczęśliwy. Błogosławiony, szczęśliwy, szczęśliwy, błogosławiony, to znaczy to słowo. Jeśli jesteśmy już tego świadomi, że błogosławiony to szczęśliwy, czy szczęśliwy to błogosławiony, pomyślmy teraz, czym charakteryzuje się szczęśliwy człowiek. Czym się charakteryzuje szczęśliwy człowiek, bracia i siostry? No czym się charakteryzuje? Pomyślmy tak sobie przez chwilę. Kiedy jesteśmy na różnego rodzaju uroczystościach i chcemy komuś życzyć tego szczęścia, czy to w życzeniach, no z reguły w życzeniach, no to życzymy. Życzę ci, abyś był szczęśliwy, abyś był zdrowy. Ktoś może życzyć, abyś był bogaty i tak dalej. Bo naturalnie nam się nasuwa. Każdy z nas pragnie tego szczęścia. Tego szczęścia w takim wymiarze, aby był tak szczęśliwy. A więc w naturalny sposób nasuwa nam się pewien stereotyp. Szczęśliwy, błogosławiony to ten, który jest zdrowy, ma dostatek, jest bogaty, jest wesoły, dobrze wyglądający, dobrze się prezentujący. To ten, który po prostu w jego życiu się wszystko dobrze układa. To ten, który jest, powiedzmy, ten, który ma ciągłe powodzenie w swoim życiu. Ale zwróćmy uwagę, Pan Jezus, wymieniając szczęśliwych, błogosławionych, nie wskazuje w ogóle na takie standardy. Jego standardy są zupełnie inne, odmienne. Ku zaskoczeniu słuchaczy, myślę, że ku zaskoczeniu słuchaczy i ku naszemu zaskoczeniu, również ku naszemu zaskoczeniu wręcz odwrotnie mówi, że to ubodzy w duchu, smutni, mówi, że cisi, miłosierni, prześladowani, to oni są szczęśliwi. To oni są błogosławieni. Nie ci, którzy mają dużo, nie ci, którzy dobrze wyglądają, ale ci pierwsi. Ciekawe? Ciekawe, prawda? Co mogłoby z tego dla nas płynąć? Jakie przesłanie, jaka mądrość? Bracia i siostry, każda grupa społeczna ma swoich wybranych, błogosławionych, szczęśliwych. I wystarczy, że tylko zerkniemy na media. Wystarczy, że tylko włączymy swoje telewizory. Wystarczy, że weźmiemy do ręki obojętnie jaką gazetę. To widzimy, że lista jest długa. Na tej liście są aktorzy, piosenkarze. Na tej liście są różnego rodzaju może prezenterzy, są sportowcy. Na tej liście są politycy, na tej liście są modelki, różni celebryci, publiczne takie persony. I my lubimy o nich słuchać, my lubimy o nich czytać. Do wielu mamy sympatię nawet, bo nam się kojarzą, być może z jakimś serialem, jakimś bohaterem, w którym się kiedyś wcielili i my ich lubimy. Oczywiście są też tacy, na których nie możemy patrzeć. Z reguły to są przedstawiciele polityki, ale o tym nie chciałbym mówić. Ale z reguły czujemy sympatię nawet do tych ludzi, albo są nam obojętni, no różnie, ale wiemy, że takich jest wielu. I bracia i siostry, to oni, ci ludzie właśnie, ci tak zwani szczęśliwi, ci właśnie tak zwani błogosławieni, oni ustanawiają różnego rodzaju trendy i normy. Uczą, jak powinno się żyć, do czego dążyć, w co się ubierać, co jeść, a czego nie jeść, co należy w ogóle posiadać, W skrócie mówiąc, jak postępować, jak żyć, by być modny, by być nowoczesny, by być po prostu na fali. Wtedy to dopiero gwarantuje, jak twierdzą, że będziesz zadowolony, że będziesz wartościowy, że będziesz ważny, szczęśliwy. A jeśli będziesz niemodny, jeśli będziesz brzydki i biedny, to będziesz zupełnie nieważny. Nikt z tobą nie będzie chciał się liczyć. Być może troszeczkę przebarwiam, być może nieco przejaskrawiam, ale w rzeczywistości takie są właśnie wartości w świecie. Kto nie przestrzega i nie trzyma się tych reguł, wypada z gry, staje się gorszy i jest na marginesie. I grono tamtych jego znajomych przestaje się z nim liczyć. A kto je przestrzega, te normy wcześniejsze, ten jest podobno szczęśliwy, błogosławiony i lepszy od innych. Niespełna tydzień temu rozmawialiśmy z moją żoną z pewnym fachowcem, który ma takie możliwości pracować pośród bardzo majętnych ludzi. I jak on to powiedział? W gronie takich ludzi jest przyjęte, że co 5 lat oni wymieniają swoje meble, dywany, że średnio co 5 lat zmieniają samochód i tak naprawdę oni by nie musieli tego robić, bo to są naprawdę jeszcze bardzo dobre sprzęty, niezużyte, ale po prostu czynią to dlatego, bo taka wielka jest presja tego środowiska, że oni się muszą pokazać, że oni muszą zaistnieć. Bracia i siostry, te funkcjonujące w świecie zależności widać dobrze już pośród najmłodszych dzieci. A co dopiero dorosłych? Widać, jak najmłodsi traktują swoich rówieśników, którzy posiadają lepsze markowe rzeczy, droższe przedmioty, jakiś super telefon, jakiś tablet, może laptop, a może coś jeszcze innego. Zabiegają o ich uwagę, chcą się z nimi przyjaźnić, kolegować się z nimi, bo wydaje im się, że oni są tacy fajni, wydaje im się, że są oni tacy dobrzy. A jeśli dziecko znacznie odstaje, jeśli dziecko nie ma tego, co inni, wtedy jest gdzieś na marginesie. Wtedy to dziecko trochę jest pomijane, jest być może trochę odrzucane przez rówieśników. Bracia i siostry, tak to funkcjonuje w świecie, o czym doskonale wiemy, ale niestety tak często bywa w Kościele. Niestety często tak bywa w Kościele. Musimy się przyznać, my także mamy taką tendencję porównywania się z innymi. Patrząc na innych, wzdychamy. Ach, ten brat, ale mówi piękne kazania, jaki on jest błogosławiony, jaką ma piękną służbę, a ta siostra jak pięknie śpiewa, a jak się pięknie modli, a ja nie mam nic takiego, ja taki jestem nieszczególny, taki nijaki, taki nieszczególny. Nic mi zupełnie nie wychodzi, ja tak nie potrafię. Oni to są błogosławieni. A ja taki być może malutki, taki szary. I podobnie jak w świecie, tak i w Kościele ludzie sami zaczynają się dzielić na lepszych i na gorszych. Mniejszy problem, bracia i siostry, jeśli patrzą na taką duchową osobę i to wpływa na to, że widzą swoje braki i to powoduje, że chcą coś zmienić i pragną zmiany duchowej. To dobrze, to mniejsze zło. Ale jeśli zaczynają oceniać świeckimi standardami, to jest już niepokojące, to jest niewłaściwe. Jeśli zaczynają oceniać poprzez wygląd albo zasobność portfela, to jest niepokojące, to jest niewłaściwe. Bracia i siostry, a więc niestety tak się zdarza, ale chcę powiedzieć, że nie jest to nowy problem. Tak również zdarzało się w pierwszym apostolskim kościele, bo tacy są ludzie, taką mają naturę. Jeśli by tak nie było, to apostoł Jakub nie kierowałby do zboru takiego słowa. I przeczytajmy. W liście świętego Jakuba, w drugim rozdziale, od pierwszego wersetu czytamy. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawianiu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach, we wspaniałej szacie, a przecież i ubogi, w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę powiedzielibyście, ty usiądź tu, wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniście różnicę między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? Posłuchajcie, bracia umiłowani, czyż to Bóg nie wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obecnego tym, którzy go miłują? Bracia i siostry, jak widzimy już wtedy, w kościele ludzie dzielili się na lepszych i gorszych, na bogatych i biednych, bo taka niestety jest natura ludzka. Patrzymy na to, co zewnętrzne, na to, co widać i na tym się skupiamy. Ale Bóg patrzy zupełnie inaczej. Bóg patrzy inaczej. Kiedy Pan Jezus nauczał, kto jest szczęśliwy i błogosławiony, chciał przede wszystkim powiedzieć, że dla Boga nie istnieje podział na lepszych i gorszych. Że dla Niego nie liczy się, co posiadasz i co masz. Każdy z tych 9 błogosławieństw opisuje cechy, które nie są popularne, które nie były i nie będą doceniane w świecie, ale Bóg mówi, że tych ludzi ceni, że ceni każdego, który takich rzeczy doświadczył i w takich okolicznościach się znalazł. Oni są cenni dla Boga. Oni są cenni dla Boga. Tymi 9 błogosławieństwami Pan Jezus szczególnie zwraca uwagę na 2 grupy ludzi. Szczególnie kieruje to słowo do 2 grup ludzi. Po pierwsze, do pierwszej grupy to tacy, którzy pod wpływem zewnętrznych okoliczności dali się oszukać w jakiś sposób, że są mało ważni, że są do niczego, do tego oszustwa w jakiś sposób przylgnęli. Do takich Pan Jezus kieruje słowo pocieszenia. Do nich Jezus kieruje słowo pocieszenia. To ty jesteś błogosławiony. Świat uważa cię za nic, ale w oczach Bożych jesteś wielki. Dla Boga jesteś cenny, bo dla Boga jesteś kimś. Choć być może sam nawet myślisz o sobie, że jesteś do niczego. Że być może, jeśli nawet źle o sobie myślisz, to wiedz o tym, że Bóg myśli o tobie dobrze. Druga grupa to tacy, którzy postępują zgodnie ze światowymi standardami. Standardami, o których prędzej mówiłem. Konfrontują się ciągle i porównują. I mówią, on ma, to ja też muszę mieć. On ma taki samochód, to ja będę miał lepszy samochód. On ma taki dom, to ja będę tak robić, żeby mieć jeszcze lepszy dom. Muszę mu dorównać albo być jeszcze lepszy. On ma takie meble, to ja zamówię włoskie. Z Poznania ściągnę z salonu. Co tam black and white? Co tam bodziu? Ja będę mieć włoskie, oryginalne. I starają się do takich standardów dociągnąć. Słuchajcie, kochani, Nie jest niczym złym mieć drogie rzeczy. Ja każdemu z nas tego życzę. Ale i w tym nie ma nic złego. Oby każdego z nas było na to stać. Ale chodzi o pewną ideę. Chodzi o to, że chodzi o intencje. Miejmy jak najdroższe rzeczy i nie każdego z nas będzie stać na to. Daj Boże. Ale po prostu chodzi o to, abyśmy nie porównywali się. Abyśmy nie zabiegali. To jest nie tędy droga. Natomiast każdy z nas, daj Boże, aby miał jak najlepiej i jak najlepsze rzeczy. Markowe, drogie, żeby nas było na to stać. Bo one są wytrzymalsze, one dłużej wyciągną, pociągną niż właśnie wspomniane prędzej z innych firm meble. Tak, bracia i siostry. Do takich ludzi Bóg mówi, nie będziesz błogosławiony, nie będziesz szczęśliwy, bo kto miłuje bogactwo, świat, ciągle będzie nienasycony, ciągle mu będzie mało, będzie chciał ciągle dorównać i będzie tak gonił i ciągle nie będzie zaspokojony. Mało i nie będzie szczęśliwy, nie będzie błogosławiony. Tymi słowami Pan Jezus przypomina, żeby nie patrzeć, jak świat patrzy i nie oceniać się z innymi według światowych kryteriów. Dla Boga ma wartość wyłącznie nasze serce. Dla Boga ma wartość nasza wiara. Dla Boga ma wartość, czy szukamy Go. Dla Boga ma wartość, jakie On miejsce zajmuje w hierarchii naszych potrzeb, na którym miejscu jest. To jest dla Boga ważne. Bo dla Boga, tak jak powiedziałem, to ma wartość. Ci, którzy szukają i żyją w społeczności z Bogiem, będą błogosławieni. Tacy będą szczęśliwi, dlatego że Bóg nam to gwarantuje i tak będzie, bez względu, czy będziesz szczęśliwy, bez względu, czy będziesz biedny, ale będziesz szukał Boga, to będziesz szczęśliwy. I jeśli będziesz bogaty i będziesz szukał Boga, to również będziesz szczęśliwy, ponieważ to gwarantuje, czy będziesz szczęśliwy, czy nie, a nie zasobność twojego portfela, czy twojego konta. I bracia i siostry, jeśli chcielibyśmy te błogosławieństwo skazania na górze wyrazić w bardziej współczesny sposób, takim współczesnym językiem, to dzisiaj moglibyśmy powiedzieć: błogosławieni posiadający braki finansowe i duchowe, błogosławieni nieurodziwi, błogosławieni niemodnie ubrani, błogosławieni słabo wykształceni, błogosławieni bezrobotni i ci, którzy nic ciekawego nie mają do powiedzenia. Dlaczego? Bracia i siostry, dlatego błogosławieni, bo Bóg ich bardzo kocha, bo dla Boga są kochani ponad wszystko. Także za nich, kochani, także za nich został ofiarowany jedynak. Bóg także za nich ofiarował swojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa, aby przelał swoją krew także za nich. Bo Bóg ich umiłował, tak jak powiedziałem, Bóg ich kocha bezwzględnie, bo Bóg nie dokonuje oceny i nie porównuje ich z nikim innym. Bracia i siostry, kiedy jesteśmy świadomi tego przekazu, zupełnie inaczej możemy spojrzeć na ten fragment i te 9 wypowiedzianych przez Pana Jezusa błogosławieństw. Amen.